Cześć, tu Paweł Albrecht, dzisiaj ze mną Kuba Mauricz.
Cześć, witam was.
Będziemy rozmawiali o problemach żołądkowych, które często idą w parze. Ja z własnego doświadczenia wiem, że mając problem z laktozą, mam też problem z glutenem i wielu moich znajomych nie do końca sobie zdaje sprawę, że ma taki problem i dopiero w rozmowie gdzieś ze mną to wychodzi, że rzeczywiście nie mogą mieć mleka, czy mają problem właśnie z glutenem. Powiedz proszę, dlaczego tak jest, że to jedno i drugie może iść w parze i skąd się w ogóle bierze taka nabyta nietolerancja laktozy i glutenu?
Zacznę od tego, że Polacy w bardzo dużej części świadomie czy nieświadomie dalej konsumują produkty, które im szkodzą. I wydaje mi się, że kwestie za to ponosi takie podejście, że na wszystko mamy lek, więc jeżeli mam jakieś gazy, to wezmę sobie espumisan czy jakikolwiek inny lek, który po prostu te gazy redukuje, albo weźmy leki odpowiednio, czy to na rozwolnienie, czy na biegunkę, czy na jakieś pozostałe inne formy zaburzenia, jak refluks chociażby. Co widać po statystykach, że chociażby IPP, czyli inhibitory pompy protonowej, te wszystkie leki na zgagę są naprawdę w czołówce, jeżeli chodzi o sprzedaż. Z czego to wynika? Generalnie wychodzi to z licznych czynników środowiskowych, czyli tego wszystkiego, co wpływa na nas, na nasze zdrowie. A więc jest to niezdrowa żywność, jest to zbyt duże zaufanie do farmakoterapii, czyli właśnie IPP, inhibitory pompy protonowej, ale również NLPZ-y, czyli ibuprofen pod każdą postacią, jako lek przeciwzapalny, przeciwbólowy, ale także antybiotyki, zwłaszcza te o szerokim spektrum. A więc idziemy do lekarza, mówimy, że mamy gorączkę 39 stopni i lekarz często nawet nie popatrzy, czy to jest wirus, czy to jest bakteria. Mało który lekarz zaleci stosowanie jakichś testów typu sprawdźmy, czy to jest jakiś paciorkowiec, a więc bakteria, czy jakieś testy kombo 3 w jednym, które mogą wykrywać wirusy RSV, grypy A i B i pozostałe, tylko po prostu lecimy z antybiotykiem. A my, nie mając żadnej edukacji, żeby zastosować jakiś probiotyk, czy też maślan sodu, kwas masłowy, jako postbiotyk, który pomógłby nam regulować te jelita, niestety brniemy tak w głąb i w głąb i w głąb i niestety te kłopoty gastryczne są coraz większe.
Czyli niszczymy systematycznie swoje jelita z biegiem czasu, niszczą nam się kostki jelitowe, tak? I później mamy problem z tolerancją laktozy i często w parze idzie potem też ten gluten, no bo to jedno i drugie idzie w parze wtedy. No i jak możemy zrobić sobie taki test prosty, domowy na to, na laktozę i na gluten?
Wiesz co, tutaj moglibyśmy zastosować taką bioindykację małą, czyli jeżeli jesteśmy na czczo, na pusty żołądek, to spróbujmy sobie wypić szklankę mleka albo zjedzmy jogurt czy jakieś pozostałe produkty z laktozą, bo ich jest naprawdę sporo. Zobacz, że nawet w momencie, kiedy pojawiają się hasła, że jest masło bez laktozy, mleko bez laktozy, sery bez laktozy, to bardzo często są to produkty, w których dalej ta laktoza jest, tylko producent dodał po prostu laktazy, a więc enzymu, które mają rozłożyć do dwóch cukrów prostych, czyli glukozy i galaktozy. Są też niektóre produkty, takie jak na przykład sery żółte, czyli sery kwasowo-podpłuszczkowe typu Gouda, Emmentaler i tak dalej, gdzie tam ta laktoza w naturalny sposób zniknęła, z tego powodu, że po prostu aby stworzyć produkt końcowy w formie sera żółtego, to bakterie musiały tą laktozę sobie zjeść. Natomiast laktoza jest oczywiście nie tylko w produktach mlecznych, wystarczy popatrzeć często na skład parówek, czy na skład pozostałych produktów, nawet jako dodatek do masy tabletki. Nawet Eutyrox, przecież lek na tarczyce, ma w swoim składzie laktozę. A więc to jest taki jeden z elementów, który pokazuje, że no nie zawsze ten lek jest najlepszy i są też oczywiście leki, takie jak chociażby Letrox, który tej laktozy w składzie nie ma. To jest takie proste porównanie. Chciałbym, żeby każdy pacjent był na tyle świadomy, żeby wiedział, co on po prostu zjada, bo mi z perspektywy dietetyka na co dzień pracującego z pacjentami zdarza się widzieć właśnie kwestionariusze takie, gdzie pacjent od 12 miesięcy zjada lek, a on nawet nie wie, że on ten konkretny lek zjada.
Dokładnie, ja też wiele razy spotkałem się w aptece z tym, że prosiłem jakiś lek i potem pytałem o sprawdzenie, czy ma zawartość laktozy i miał, no i musiałem zmieniać, czasami w ogóle go nie mogłem wziąć. Zresztą leków staram się unikać z tego powodu, co powiedziałeś o antybiotykach, bo ja myślę, że mi się przez to stało to na studiach, że często miałem anginy. Mieliśmy takiego na studiach lekarza, który walił antybiotyki na wszystko po prostu plus zwolnienie, od razu się pytano na jaki okres. No i kilka razy mi się to zdarzyło wziąć w krótkim okresie czasu i wtedy mi się gdzieś to zaczęło właśnie dziać. Myślę, że temat jest o tyle ważny, że tak jak powiedziałeś, Polacy są tacy, szczególnie ci starsi, że no mają swoje przyzwyczajenia żywieniowe i nie chcą ich zmieniać. Tak? Jedzą tłusto w nocy, smażone, tak? Jakieś potrawy i gdzieś młodsi wydaje mi się, że no mają jakąś taką większą świadomość, ale te starsze osoby niekoniecznie. Więc w sumie tak, jeżeli wypijemy szklankę mleka czy jemy nabiał i potem mamy gazy albo po prostu rozwolnienie i to gdzieś tak 30 minut po wypiciu tej szklanki, bo to jest ten moment wtedy, kiedy to się zaczyna dziać, no to zapala nam się lampka, że mamy tą nietolerancję laktozy. Jeżeli chodzi o gluten, no to jak napchamy się jakimś chlebem, no to też potem jesteśmy wzdęci, czy nam się zagazuje coś, czy będzie nas bolał brzuch, to też jest wskazówka, że mamy problem. No i wtedy można iść dalej i to badać. No ale jeżeli już mamy to przebadane, że nie możemy laktozy, nie możemy czy glutenu, no to jak zamieniać sobie te produkty na takie, żeby smakowały podobnie? Jaka jest tu alternatywa?
Pozwól, że jeszcze wrócę do tego drugiego pytania, które zadałeś, bo chciałbym, żeby nasi widzowie wiedzieli, z czego to wszystko wynika. Nasza ogólnie komponenta jelitowa składa się z naprawdę wielu elementów. Tam są tak zwane szczelne kosmyki jelitowe, tight junction, czyli takie hasło, które można sprawdzić sobie na PubMedzie. I tutaj bardzo obrazowo mogą to pokazywać moje palce. Czyli teraz ta bariera jelitowa jest rozszczelniona, są po prostu przestrzenie wolne pomiędzy tymi kosmykami, a teraz tak naprawdę ta cała materia, tak, zonulina, klaudyna, okludyna, te wszystkie białka, które stanowią o tej szczelności jelitowej, są zwarte. To jest też kwestia mikrobiomu, a więc tego biofilmu bakteryjnego, który każdy w naszych jelitach posiada. I często naukowcy nazywają to biofilmem bakteryjnym, albo nawet generatorem zdrowia, czy cudem immunologicznym, bo zdrowy człowiek powinien mieć tych komensalnych, czyli prozdrowotnych bakterii około 1,5 kg. A niestety takie właśnie co chwilę terapie antybiotykowe, jak wspomniałeś w kwestii tej anginy, one bardzo, bardzo ten biofilm spłycają, bo antybiotyki o szerokim spektrum działania prowadzą wojnę totalną. One wyrżną w pień wszystko. I te paciorkowce, czyli te bakterie, które nas zaatakowały, ale także laktobacillusy, bifidobakterie, enterokokusy, wszystkie te bakterie dobre, które u nas generują całe po prostu zdrowie organizmu. I w tym momencie może nam też spadać tak zwana SIGA, czyli śluzotwórcza immunoglobina klasy A, więc mówiąc po ludzku, ten jakby taki zdrowy, bladoróżowy kisielek, który odpowiada za to, żeby właśnie w naszym przewodzie pokarmowym wszystko poszło gładko. No więc jak się domyślamy, jak tego nie ma, to tworzy nam się właśnie nietolerancja na gluten, nietolerancja na laktozę, nawet sam stan zapalny, który towarzyszy tym jelitom. I warto też powiedzieć, że to bardzo często jest subkliniczny stan zapalny, czyli nie taki, który nam wyjdzie w tych standardowych badaniach typu OB czy CRP. Tutaj naprawdę trzeba użyć czułych markerów, które będą pokazywały, co się dzieje, aby dojść do tego, co nam tak naprawdę konkretnie szkodzi. I tutaj wchodzimy w takie pojęcie jak IBS, czyli zespół jelita nadwrażliwego, które właśnie daje nam bardzo słabą reakcję na pszenicę, na mleko i jego produkty, tak, czyli zwłaszcza tutaj chodzi o tą fermentującą laktozę, ale także o pozostałe FODMAPy, bo generalnie laktozę zaliczamy w tej klasie FODMAPów, czyli łatwo fermentujących mono, oligosacharydów i polioli. Więc jak ktoś na przykład zjada fit batonik, wydał na przykład ktoś 10 zł na batonik i się cieszy, ale super, teraz będę zdrowy, po czym pół godziny od konsumpcji tego batonika mija, a ktoś właśnie ma po prostu w środku park jurajski, wiesz, jakieś dziwne dźwięki w tym jelicie wychodzą, jakieś wzdęcia, pęcherzyki powietrza powstają i ktoś mówi nigdy więcej. Dlaczego? Bo w tym składzie były takie elementy jak chociażby laktitol, maltitol, sorbitol, więc właśnie te cukry alkoholowe, które łatwo fermentują i one niestety nie dla każdego człowieka są wskazane.
Okej, okay, no to wiemy skąd się to bierze. To może zanim rzeczywiście dojdziemy do tych produktów, no to powiedz proszę, jaka jest szansa i u kogo, żeby no, przywrócić się do takiego pełnego stanu zdrowia. Ja walczę z tym, nie wiem, już od 25 chyba roku życia, mam 33, no to już nie wiem, no, prawie 10 lat, no, nawet wcześniej mi się to zaczęło. No i nie do końca jestem w stanie się tego pozbyć, tak? Gdzieś tam za twoją zasługą jest trochę lepiej, no ale dalej nie mogę wypić szklanki mleka po prostu. Więc pytanie, czy to w moim przypadku jesteśmy w stanie jakby wrócić do takiego 100% zdrowego organizmu i w przypadku innych ludzi, jak to oceniasz z perspektywy wielu osób, z którymi się spotykałeś?
Tutaj trzeba też dodać elementy jednostek chorobowych, czy też zaburzeń, które potrafią się łączyć w pary. I czasami jest trudno odróżnić SIBO od IBS-a. Teraz IBS, tak jak mówiliśmy, to jest już kwestia dotycząca wadliwej budowy anatomicznej tego jelita w takim delikatnym stopniu. Czyli tak jak mówiliśmy, jest za mało biofilmu bakteryjnego, jest za mało śluzotwórczej immunoglobiny klasy A i pozostałych elementów tej komponenty zdrowego jelita. Natomiast czasami jest tak, że w związku z kłopotami dotykającymi albo żołądka, albo jelita grubego, mówimy o SIBO, czyli o przeroście bakterii w jelicie cienkim, które produkują wodór i wtedy mówimy o SIBO. I tam objawy są takie, że mamy wzdęcia i biegunki, bardzo często pojawiające się kilka razy nawet dziennie. A z drugiej strony mamy IMO, czyli kiedy jest przerost bakterii produkujących metan. I wtedy bardzo często pacjenci cierpią na i zaparcia, i wzdęcia. Więc takie królicze bobki z nas wychodzą i teraz no to jest bardzo problematyczne, bo po pierwsze jakby posiedzenie w toalecie trwa zdecydowanie dłużej, a po drugie będzie to kłopot dotyczący utrzymania samego komfortu tego pacjenta czy pacjentki. Więc jest taka szansa, że poza IBS-em mamy kłopoty dotykające dyspepsji, czyli kłopot z żołądka, który przenosi się na jelito cienkie i daje ten przerost, więc okej, my możemy wybrać sobie grupę właśnie produktów nisko FODMAP-owych, możemy wesprzeć się przez maślane, przez szczepy probiotyczne, ale mimo wszystko właśnie tak jak mówisz, szklanka mleka dalej będzie dla nas problemem. Czyli gdybyśmy zrobili sobie te testy na SIBO, to w pierwszych 120 minutach będzie na pewno powyżej 20 jednostek wodoru. Tam często się mówi, że ten przerost jakby pomiędzy 20 a 40 minutą i każdym kolejnym 20-minutowym interwałem powinien być nie więcej niż wzrost o 7 jednostek. No a czasami jest tak, że wystartujesz, masz 7, potem masz 12, czyli fajnie i nagle masz 68. No to widzimy wtedy, że coś się dzieje. Stąd zawsze nakłaniam pacjentów po pierwsze, żeby uruchomić troszeczkę taką samoobserwację, czyli zobaczyć, ok, to już jest fajne, z tym nie mam problemu, ale dalej to i to nie z moją piętą achillesową. Więc w tym momencie, kiedy mamy naprawdę większą wiedzę i jesteśmy w stanie wspomóc tego terapeutę, to jest zdecydowanie łatwiej, bo też nie chodzi o to w życiu, żeby wywalać kupę pieniędzy na diagnostykę, że tutaj zrobiliśmy sobie kolonoskopię, tu gastroskopię, tutaj test na SIBO, IMO, tu jeszcze jakieś pozostałe testy pośredniej dysbiozy jelitowej, takie badania jak na przykład Organix Gastro, albo też warto jest sprawdzić D-arabinitol z moczu, czy też antygeny na Candida albicans, bo bardzo często też kłopoty dotykające naszego funkcjonowania to jest po prostu nadmiar flory grzybiczej w naszym organizmie. I wtedy im więcej cukrów jemy, tym gorzej dla nas. I nawet to są cukry naturalnie występujące. Warzywa korzeniowe typu pietruszka, burak czy też marchew, albo też mogą być to owoce i też będzie dalej problem. Także musimy po prostu wiedzieć, co z nami nie gra.
Czyli klucz jest taki, tak jak było w moim przypadku, że nie tylko laktoza, bo pijesz szklankę mleka, idziesz do toalety, nie tylko zjadłeś bułkę i boli się brzuch, ale też trzeba się zastanowić, co oprócz tego. U mnie tym dodatkowym aspektem była histamina, co poruszaliśmy w innym odcinku, do którego możecie spojrzeć. No i jadłem produkty te, które miały ten wysoki poziom histaminy i przez to ten mój żołądek się nie naprawiał, pomimo tego, że nie jadłem laktozy i nie jadłem glutenu. Tak już myślałem, że z koniec świata, ale ty mi wytłumaczyłeś, że z tej histaminy rzeczywiście czuję się lepiej. To teraz wróćmy teraz do tych produktów, tak? Ja ze swojego doświadczenia wiem i mówiłem to tobie przed nagraniem, że w 60 krajach, w których byłem, zawsze jak jestem, to czytam te składy produktów, więc jestem chyba jednym z największych ekspertów na ziemi, w czym się znajduje laktoza. I zawsze sprawdzam te składy produktów. No i z mojego doświadczenia wiem, że poza warzywami, poza wodą i rybami chyba, ta laktoza jest praktycznie wszędzie, nie? Bo to też chcę, żeby to wybrzmiało dla osób, które mają ten problem, bo jak oglądasz nas do tej pory, to pewnie masz ten problem, tak? Interesuje cię to, czy ktoś z twojej rodziny ma ten problem. Szczególnie jak wasze dzieci mają nietolerancję na laktozę, no to warto, żebyśmy teraz powiedzieli o rzeczach, w których ta laktoza jest, a wydaje nam się, że nie powinno być. Jednym z takich produktów jest na przykład salami, na którym jest laktoza, napisana nawet, tak? Jest wiele takich produktów. Czy możesz podać takie produkty główne, o których ludzie nie wiedzą, tak jak o tym leku, na przykład powiedzieliśmy, że w lekach jest laktoza.
Tutaj myślę, że najważniejszą myślą jest to, aby nasi widzowie po prostu świadomie czytali etykiety produktów. Zwłaszcza, jeżeli są to produkty nowe, chociaż tak naprawdę, wiesz, czasami to jest tak jak z jazdą na blachę, nie? Czyli zawsze by miałeś tu pierwszeństwo przejazdu, potem robią drogę i zmienili teraz, ale oczywiście ty wcinasz się każdemu pod koła, bo przecież ty jesteś przyzwyczajony, że masz pierwszeństwo. A jednak składy produktów, to że one się różnią jakoś technologicznie, bo są inne czasy, to jest absolutna norma, więc chciałbym, żeby to też wybrzmiało, że wystarczy po prostu popatrzeć na ten skład produktu i poszukać tej laktozy, bo to, że ona znajduje się w produktach pochodzenia mlecznego, czy też tych produktach, które mają mleko w sobie, typu nawet no, drożdżówka z budyniem. No jeżeli jest tam budyń, to powinno być to też oczywiste, że ten budyń to nie był po prostu wyklepany na wodzie, tylko tam też było mleko, więc to może być kłopot, który się nasila, bo weźmy pod uwagę, że zwłaszcza w IBS-ie to jest problem taki jakby rosnący w ramach rosnącej liczby FODMAP-ów, czyli laktoza jest lepsza niż połączenie laktozy z cukrem i pszenicą, czyli właśnie znowu drożdżówki, czy inne pokarmy cukiernicze, czy półcukiernicze. Tak jak mówimy o wędlinach, bardzo często też właśnie, czy to w salami, czy w parówce, czy w pozostałych produktach ta laktoza występuje. Składniki leków, jako po prostu masa nasypowa do kapsułki, albo coś, co tworzy właśnie tą twardą tabletkę do zgryzienia, czy rozpuszczenia pod językiem, to też jest właśnie bardzo często laktoza. Stąd, no, trzeba po prostu patrzeć. Nawet niektóre drożdże probiotyczne, takie jak niektóre produkty z Saccharomyces boulardii, mają także laktozę w swoim składzie, więc trzeba być po prostu czujnym.
To ja tu dorzucę swoje 3 grosze do tego, jako ekspert w tym temacie akurat jednym wąskim konkretnym, bo jak jesteśmy w supermarkecie, to praktycznie każdy produkt ma tą laktozę w składzie. Jak mamy też problem z glutenem, to często rzeczy, które są bezglutenowe, nie mają tego klejka w sobie, żeby ten produkt nie był kruchy, nie rozpadał się, więc dodawane jest mleko w proszku, laktoza, często są te różne rzeczy tam domieszywane i wtedy też jest problem, jak mamy tą parę laktozy i gluten, z nią mamy problem. No ale problem pojawia się większy w restauracjach. Jak jesteśmy w restauracji, i wydaje nam się, że zamawiamy jajecznicę na przykład. Ja tak się kiedyś nadziałem. Zawsze jadłem z kolegą jajecznicę rano na śniadanie, tam przez jakiś okres, jak się spotykaliśmy, coś rozmawialiśmy, jakąś firmę zakładaliśmy kiedyś i zawsze po tej jajecznicy źle czułem. Mówię, kurde, no przecież w jajkach nie ma nic, nie? A potem zorientowałem się, że ludzie smażą jajecznicę na maśle, co dla mnie było absolutnym no-no, no bo już od lat nie mogłem, tak?
Albo i doklepują do środka mleko, żeby była bardziej taka też, wiesz, struktura zbita.
Tak, więc zawsze jak jesteście w restauracji, to pamiętajcie, że ludzie dodają śmietany, dodają masła do potraw, jak robią jakieś marynaty, czyli na przykład zamawiacie mięso, tak, niby grillowane mięso, no to wyobrażam sobie tak, jest karkówka albo pierś, ugrillowana, z papryką posypana, nie ma tam powiedzmy laktozy. Okazuje się, że to mięso było marynowane w jakimś mleku, czy jakieś śmietanie, w jakimś sosie, który miał...
Albo ponownie z masłem ziołowym po prostu, dzień dobry, ląduje na stole.
Tak, więc wszystkie te rzeczy, które jemy w restauracjach, musimy się dopytać, czy tam na pewno, czy sos, czy gotowane nie było, czy pieczone ziemniaki na przykład, tak? No nie wpadliście, mając ten problem, nie robiąc tego w domu, nie wpadniecie, żeby sobie na koniec pieczone ziemniaki polać masłem, tak? A ludzie na przykład tak robią i potem ciężko jest się dowiedzieć w restauracji do końca, jak to, z czego to jest zrobione, więc tu trzeba uważać. No ale z drugiej strony, jak przejdziemy dalej, mamy... produkty, które są typowo oznaczone jako
bezglutenowe.
I o tym chciałbym powiedzieć. Dlaczego? Mój kolega, pozdrawiam cię serdecznie, poszedł z małym dzieckiem swoim do lekarza, bo była duża wysypka, duża alergia na gluten, więc mieli unikać produktów bezglutenowych. Lekarz, którego nie pozdrawiam, kazał kupować produkty bezglutenowe. Więc oni poszli do sklepu, mają pieniądze, kupili wszystko, co było bezglutenowe, marki, która jest jedna, jedyna w Polsce praktycznie, która ma wszystko bezglutenowe. No jak ja to zobaczyłem, mówię absolutnie nie dawaj tego dziecku, bo je po prostu zabijesz. To jest... Ja jak przyjmę taki produkt, to na drugi, trzeci dzień jestem wysypany cały. Nie? Więc powiedzmy coś o tych rzeczach bezglutenowych, które powinniśmy brać, a których powinniśmy unikać.
To teraz myślę, że musimy zdryfować nieco do tematu pszenicy. Pszenica zawiera gluten i bardzo często to jest tak silny przekaz medialny, że wydaje nam się, że w tej pszenicy jest tylko zły gluten. Nieprawda. W pszenicy jest ponad 40 związków o charakterze antyodżywczym, więc mamy gluten i powiedzmy 38-40 pozostałych związków, w tym tak zwane inhibitory pepsyny i trypsyny. I teraz pepsyna i trypsyna to są te enzymy, które my mamy w żołądku. Dlatego też wiele osób, które boryka się z anemią, tak, albo boryka się ze zgagą, z refluksem, z dyspepsją, im więcej zjadają pszenicy, tym mają gorszy obraz czerwonych krwinek, tym mają niższe żelazo i ferytynę, zaczynają potem wypadać włosy, kruche, łamliwe i tak dalej, jest naprawdę niekolorowo. Natomiast sama pszenica nie jest tutaj takim źródłem problemu, bo mamy coś takiego jak celiakia, czyli choroba trzewna, która jest związana bardzo mocno z samym glutenem, ale mamy też tak zwaną nieceliakalną nadwrażliwość na gluten, NCGS, non-celiac gluten sensitivity, czy nieceliakalna nadwrażliwość na gluten, to zwał jak zwał. I mamy też coś takiego jak nieceliakalna nadwrażliwość na pszenicę. I teraz wiele osób mówi, no dobra, ja zrobiłem sobie te badania genetyczne, HLA-DQ2-DQ8 i wyszło mi, że ani nie mam celiaki, ani nie mam możliwości nawiązania tej niecelekalnej nadwrażliwości na gluten, tak by o co chodzi? Mówię, że to jest tak naprawdę znowu część układanki. To jest specyficzne narzędzie do zmierzenia danego elementu, ale to nie znaczy, że pizzę, makarony, naleśniki, wszystko po kolei z pszenicą możesz dalej zjadać, nawet jeżeli ci to wyszło, bo są na przykład takie aspekty jak IBS. Czyli HLA-DQ2-DQ8 masz absolutnie negatywny, natomiast popatrzysz sobie na to, jak ty reagujesz na te pokarmy i wyjdzie, no, jak w mordę strzelił. Po tej pszenicy czuje się po prostu źle. Więc jest wiele tych markerów, które trzeba ze sobą połączyć i dzięki temu możemy powiedzieć, czy coś jest przez nas sprawnie dostarczane, czy nie. I tutaj jak najbardziej ci popieram, że te produkty bezglutenowe przez firmę X czy Y dystrybuowane to jest najczęściej straszny szajs, dlatego że tam mamy w składzie mąkę pszenną bezglutenową. Czyli ponownie, mówimy tutaj o sytuacji, w której wykluczyliśmy tylko gluten, a dalej te inhibitory pepsyny, trypsyny i pozostałe elementy występują w składzie. Mamy także tam pozostałe rzeczy, które muszą ten produkt jakoś spulchnić albo związać. Więc to naprawdę jest duża baza chemii spożywczej, która w zamian za te białka właśnie jak gliadyna i glutenina, które tworzą gluten, muszą spełniać tę funkcję technologiczną. No bo z mąki bezglutenowej, takiej totalnie bezglutenowej, bez żadnego dodatkowego składu, nie ma mowy, żebyś wypiekł ciasto od pizzy, żebyś zrobił pierogi, żeby ci wyszło ciasto jakieś do drożdżówki i tak dalej. Nie ma po prostu takiej możliwości. Stąd wybierajmy produkty naturalnie pozbawione glutenu, naturalnie bez pszenicy. Czyli tutaj mówimy na przykład o słynnym makaronie soba, czyli makaron gryczany, makaron jaglany, makaron orkiszowy i tak dalej, więc można tutaj dowolnie tego typu rzeczy mieszać. I słynne ciastka, gdzie w środku jest krem pomiędzy, też moja sąsiadka kiedyś mnie zapytała, Kubuś, czy to jest dobry produkt, bo jest bezglutenowy. Mówię, no, Dorka, i masz tam bezglutenowy cukier, bezglutenowe tłuszcze trans i pozostałe bezglutenowe dodatki chemii spożywczej, aby to ciastko dalej było właśnie kruche, mniamniaśne, żeby było wszystko fajnie. Także po prostu te produkty przetworzone, bezglutenowe, z dodatkiem mąki kukurydzianej i mąki pszennej bezglutenowej nie.
Czyli podsumowując, wszystko, co jest oznaczone jako bezglutenowe, niekoniecznie jest tym wyborem, po który powinniśmy iść, tylko te rzeczy, które są naprawdę bezglutenowe, czyli na przykład mąka ryżowa zamiast mąka bezglutenowa, tak?
Czyli... Tutaj mamy troszeczkę pułapkę, dlatego że generalnie ten symbol przekreślonego kłosa, czyli produkty bezglutenowe, powstał typowo dla celiaków. I okej, celiaków jest tak naprawdę niewielka część populacji, bo to się szacuje, że jest do maksymalnie 10%. Natomiast to są osoby, które już nawet od 50 mg glutenu dziennie mogą mieć naprawdę bardzo duże konsekwencje zdrowotne. I teraz to jest też ważne, żeby wiedzieć, że czasami większym niebezpieczeństwem jest taka zwykła parówka, bo popatrzmy na skład parówek. Tam jest właśnie i dekstroza, i gluten, jakieś pozostałe elementy, które związują tą pulpę mięsną, tak to nazwijmy. I dzięki temu mamy ten odpowiedni kształt czy sprężystość tej parówki zapewniony. Natomiast faktycznie, jeżeli będziemy ograniczać gluten do tej wartości poniżej 50 mg, to jest jak najbardziej w porządku. Ale znowu, osoby zdrowe, które nie mają celiaki, powinny po prostu cechować się tym, żeby to żywienie było nieprzetworzone, eliminacyjne i również tutaj prozdrowotne, także zróżnicowane, żeby to wszystko fajnie funkcjonowało. I tutaj często też porusza się taki aspekt jak dieta 3bez. Bez pszenicy, bez tłuszczów trans i bez cukrów rafinowanych. Także to jest taki bardzo fajny element, który można nazwać jako takim podstawowym zdrowym myśleniem. Im mniej pszenicy, cukrów i tłuszczów trans w naszym żywieniu, tym lepiej.
Ja może dodam jeszcze taką wskazówkę od siebie praktyczną, jak się zachowywać, jak macie ten problem, bo jak jesteście już do tego momentu na tym filmie, to na pewno was to interesuje dalej. Jak jesteście w restauracjach i widzicie, że kelner... Nie każda restauracja jest szkolona do tego, żeby zwracać uwagę na alergeny. Większość po prostu nie, tak? Jeżeli macie jakieś alergeny, których nie możecie jeść, czy to są jaja, czy orzechy, czy ryby, i rozmawiacie z kelnerem, który widać, że nie ma pojęcia, to lepiej nie brnąć w ten temat, nie próbować tej osobie tego tłumaczyć, szczególnie gdzieś za granicą, bo ta osoba kiwnie głową, a i tak wam poda to, co wam poda. Wielokrotnie mi się zdarzało i takim moim trikiem jest powiedzenie, że mogę umrzeć, jeżeli zjem nabiał. I mówię to też po angielsku, tak, że mogę umrzeć, będzie musiała mnie pani tu ratować. I wtedy oni stają na baczność i wtedy dla nich to jest ważne, bo trzeba rozróżnić osoby, które nie jedzą, bo taka jest moda, powiedzmy, i takie jest wyobrażenie normalnej części społeczeństwa, jak poprosisz o mleko bez laktozy, czy alternatywne sojowe, czy jakieś owsiane, czy coś, to ludzie myślą, że jesteś crazy. No ale proszą o to ludzie, którzy mają po prostu problem i takich ludzi jest coraz więcej, dlatego też nagrywamy ten odcinek, więc warto w restauracjach naprawdę mocno się pilnować i nie ufać nigdy nikomu w tych sprawach. Ja już wielokrotnie się przejechałem, że ktoś mi powiedział, że czegoś nie ma, bo on nie wiedział. Ludzie nie mają pojęcia, tak? Jak nie zobaczą takiego filmu, o co chodzi. Nie ma co ich o to winić, bo oni nie mają takiego problemu po prostu. Więc teraz może powiedz proszę, tak, no wiemy, jak sobie zrobić podstawowe badania. Zjem i widzę, czy coś jest nie tak. Później już można się skontaktować z tobą, czy z jakimś specjalistą, który już pokieruje na te dalsze badania typu SIBO, czy te laktozowe. No ale powiedzmy, że już wiem, że mam z tym problem i co jest taką bazą, podstawą do tego, żeby sobie radzić? No bo rozumiem, że dieta eliminacyjna to jest jedno. Mi też poleciłeś kwas masłowy, który ja biorę do dzisiaj tam dwa razy dziennie rano po południu, nie? Co jeszcze mógłbyś do tego dodać, żeby po prostu poprawić ten swój stan zdrowia?
Jeżeli to nie jest SIBO, to świetnym pomysłem będzie probiotykoterapia, ale też nie byle jaka, bo to jest problem, z którym ja spotykam się wielokrotnie i to zarówno i w przypadku farmaceutów i lekarzy, nie wszystkich, chciałbym, żeby to wybrzmiało, ale bardzo często jest tak, że proszę brać probiotyk, pytasz jaki, a lekarz odpowiada, czy farmaceuta, a byle jaki. No właśnie nie. Po to mówimy o tym, że właściwości preparatów probiotycznych są szczepozależne, aby wiedzieć, że od tego szczepu zależy to, czy masz biegunkę i wzdęcia, od tego, czy masz odporność dobrą, a od tego zależy to, czy nie będziesz miał choroby leśniowskiego krona, czy cokolwiek innego, a ten jest z kolei dobry na zgagę, a ten jest psychobiotykiem, czyli ma ci poratować ten układ nerwowy. Dlatego tutaj można wyróżnić dwa szczepy. Jeden to jest Bifidobacterium infantis 35624, czyli mówiąc po ludzku, mówimy tutaj o takim preparacie jak Symbiosis Alflorex. On naprawdę bardzo fajnie działa, zresztą nawet ta nazwa Bifidobacterium infantis sugeruje, że pobrano go od zdrowych, malutkich dzieci i dzięki temu my możemy uspokoić sobie wszelkie jakieś syndromy jelitowe, czyli właśnie wzdęcia, biegunki, zaparcia. Działa to w obie strony. Z drugiej strony mamy też taki fajny preparat ciekawy jak LP299V, czyli Lactiplantibacillus plantarum 299V, albo znowu po ludzku Samprobi IBS, biało-zielony. On bardzo dobrze działa, zwłaszcza na zespół jelita drażliwego w formie rozwolnieniowej, więc jeżeli mamy pacjenta, który zjada śniadanie, po pół godziny odwiedza kibelek, potem to samo po drugim śniadaniu, obiedzie, kolacji i tak dalej, więc 3, 4, 5 takich luźnych wypróżnień, to jest dla niego norma? To nie jest norma i chciałbym, żeby to też wybrzmiało. I tutaj w dużej części mówimy o takim problemie, który dotyczy właśnie naszej mucyny, tak? A więc tej warstwy śluzu, która okrywa nasz przewód pokarmowy. I sam Probi IBS naprawdę działa bardzo fajnie już po miesiącu stosowania. W zasadzie bardzo często pacjenci po konsultacjach u mnie mówią, że nie wiedzą, czy jestem jakimś czarodziejem, czy to siła sugestii, czy coś, ale oni już po tygodniu ten stolec mają zdecydowanie lepszy. Jest mniej tego burczenia w brzuchu, tego przelewania się i tak dalej, tych odgłosów właśnie, ja to nazywam park jurajski, bo one naprawdę czasem jakiś tam dziwny odgłos potrafią generować, także to jest naprawdę fajna opcja. I są też takie preparaty probiotyczne, które mają w sobie wiele probiotyków, tak? Czyli to są tak zwane preparaty wieloszczepowe. I tutaj myślę, że takim koronnym produktem, który warto byłoby wspomnieć, to jest Bestbiotic. Bestbiotic jest preparatem, który jest bardzo młodym na polskim rynku, ale też dzięki temu przodującym, dlatego że on ma technologię mikrokapsułkowania. Mikrokapsułkowanie to jest pokrywanie każdego z tych szczepów probiotycznych taką osłonką lipidową, dzięki czemu one nie rozpadają się w dużej części w żołądku. I tutaj na Uniwersytecie Jagiellońskim były prowadzone badania, które pokazały, że te preparaty mikrokapsułkowane są znacznie lepiej przyswajalne, około 80% deklarowanej wartości w stosunku do liofilizatów, które dają nam około 10-15% przyswajania. Dlatego też często w preparatach probiotycznych jest ten naddatek probiotyczny. Czyli mamy mieć 10 milionów, to ok, to sypiemy 20, tak? Bo wiemy, że po prostu i tak duża część z tego wszystkiego się po prostu w tym żołądku rozłoży. To jest bardzo dobra informacja, bo mnie często pytają ludzie: Kuba, czy ja ten Bestbiotic mogę podać mojemu dziecku? No przecież ono nie połknie takiej większej kapsułki. Mówię, nie ma sprawy, technologia mikrokapsułkowania w całości to pokrywa, więc rozsypujesz sobie ten proszek do jakiegoś jogurcie, do musu owocowego, do jakiejś wystudzonej kaszki, do wszystkiego po prostu, co jest w formie płynnej, co umożliwia zmieszanie tych probiotyków i wtedy on sobie pięknie kolonizuje. Więc co on robi? Przede wszystkim komfort żołądkowo-jelitowy. Ponownie, wzdęcia biegunki, zaparcia, regulacja. Rzeczy żołądkowe, bardzo ważne w dzisiejszych czasach, bo tak jak wspomnieliśmy wcześniej, te nadżelki na błonie śluzowej żołądka, Helicobacter pylori, dyspepsja, to jest naprawdę bardzo duży kłopot ogólnie naszej populacji, więc z tym też sobie radzimy. Ponadto, wsparcie układu odpornościowego, więc infekcje wstępujące, jeżeli chodzi o górne, dolne drogi oddechowe, albo też mówimy o kwestiach wstępujących ginekologicznych. Tak? Tu zwłaszcza u kobiet, bo jednak ten układ moczowo-płciowy zdecydowanie częściej u kobiet się naraża ze względu na budowę anatomiczną i mamy także kwestię wsparcia sercowo-naczyniowego, czyli ograniczenie LDL-a i triglicerydów, czyli tych frakcji cholesterolu, które no, w ramach diety zachodniej, tak? Czyli tej przetworzonej, bogatej w cukry, pszenicę, tłuszcze trans, niestety bardzo często są podwyższone i bardzo ważna kwestia, regulacja cery. Jeżeli ktoś ma cerę trądzikową, jeżeli ktoś ma cerę atopową, czyli atopowe zapalenie skóry bądź łuszczyce, naprawdę Bestbiotic rewelacja. Więc myślę, że te trzy preparaty probiotyczne, Alflorex, Sanprobi IBS i Bestbiotic z Bestlabu, naprawdę super opcja na to, żeby można było dodatkowo wesprzeć te działania, o których mówiliśmy.
Ja z własnego doświadczenia powiem wam tak, że jak to u mnie wyglądało, że skonsultowałem się z tobą, wyszło mi, że nie toleruję tej histaminy, co było dodatkowym powodem, że wykluczyłem wiele produktów, których nie mogłem jeść. Brałem ten kwas masłowy, Sanprobi, Bestbiotic, no jakieś tam inne witaminy, C, B, coś tam to dodatkowo i rzeczywiście zrobiło mi się lepiej i no nie jestem jakby w całkiem zdrowy, tak, ale no zdecydowanie lepiej, a chciałem ci podziękować za jedną rzecz, bo nie wiem, czy to ci powiedziałem, powiedziałeś mi, że mogę jeść mozzarellę, trochę ci nie chciałem wierzyć, bo ja się czuję specjalistą w tym zakresie, co mogę jeść, co nie mogę jeść, bo już jadłem wszystko, tak, no ale rzeczywiście z mozzarellą jest tak, że ona nie sprawia mi problemu, więc teraz jak jestem gdzieś we Włoszech czy coś, a wiadomo, że tam ciężko z nimi, bo to jest kraina glutenu, no to jestem w stanie wziąć pizzę bezglutenową, bo w większości przypadków mają, z normalną mozzarellą, bo często nie mają mozzarelli bez laktozy i normalną, zwykłą mozzarellę mogę, tylko są dwie mozzarelle, pamiętajcie, bo jedna jest Fiori chyba, jedna jest, że jest napisane z mleka, a druga jest mozzarella, no inaczej się nazywa, są dwie i tą jedną zwykłą, klasyczną mozzarellę można na tej pizzy zjeść, za to ci dziękuję, bo to mi uratowało różne wyjścia, kiedy nie mogłem nic zrobić. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o laktozę i o gluten. Zachęcam do tego, żeby zobaczyć poprzednie filmy, które nagrywaliśmy z Kubą i te, które się pojawią jeszcze w przyszłości. Bardzo ci dziękuję za ten temat i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.
Do zobaczenia.